Moi najmilsi, kilkanaście lat temu, dosłownie w jednej chwili obiegła świat informacja o ruchach tektonicznych płyt pod Oceanem Spokojnym w okolicach Japonii. Te wewnętrzne tektoniczne ruchy spowodowały falę tsunami, która z wielkim impetem uderzyła w japońskie wyspy. Dosłownie w ciągu kilkudziesięciu sekund zniszczyła kilka wiosek, małe miasteczko, szpital, szkołę, pochłonęła pędzące samochody na autostradzie i rozpędzony pociąg. Zginęło 18 tysięcy ludzi, a drugie tyle uznano za zaginionych. Tsunami. Japońskie tsunami, które uderzyło w elektrownię atomową Fukushima, doprowadzając do wycieku z reaktora jądrowego, jest zaledwie jakimś obrazem tej wielkiej fali tsunami zła, które uderza nieustannie w ludzkie serca i w ludzkie życie. Ale skąd się ono bierze? Właśnie z tych głębokich, wewnętrznych poruszeń płyt tektonicznych w wymiarze duchowym, wiary, nadziei, miłości. Jeśli one nie są w harmonii z Bogiem, to nasza wiara będzie chwiejna, raz będzie wielka, raz mała. Nasza miłość będzie dynamiczna, a nasza nadzieja będzie niepewna. I te poruszenia wewnętrzne w człowieku powodują falę tsunami, która potrafi zmieść wiarę, zmieść człowieka z powierzchni wiary i powalić. Dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii objawia w pełni siebie. Używa formy ja jestem, Jahwe, ten, który jest, ja jestem. Ojciec mnie posłał, Ojciec, tylko On jest prawdziwy. Mówi im o Bogu i oni wiedzą o tym, że mówi im o Bogu, ale nie chcą uwierzyć. Nie chcą uwierzyć. Dlaczego? Dlatego, że oni uwierzyli w siebie. Było im wygodnie. To, że byli w niewoli rzymskiej, nie szkodzi. Ale mieli świątynię, mieli swój Sanhedryn, mieli oddawaną cześć przez cały lud. Oni byli na piedestale. I nawet to, że Bóg przyszedł, jak zapowiedział w raju, że Bóg stał się człowiekiem, że spełniły się wszystkie proroctwa, że widzą znaki Jego, że słuchają Jego głosu, że jedli rozmnożony chleb, nie chcą uwierzyć. I dziś jest podobnie. Kochani, jak myślicie, dlaczego cud w Sokółce, dlaczego cud w Legnicy, przemiany części hostii na fragment ciała, włókna serca, i krew, ta sama krew w Sokółce, co i w Legnicy, RH minus. Ta sama jest na cierniowej koronie i ta sama jest na sudaronie, chuście, która okrywała twarz Jezusa, i ta sama jest na całunie turyńskim, RH minus. I na wszystkich innych cudach eucharystycznych. A jednak ludzie nie chcą wierzyć. Ten cud w Polsce, na dwóch jej krańcach, na północnym wschodzie i na południowym zachodzie, obejmuje jakby całą naszą ojczyznę, bo Polacy przestali wierzyć w Chrystusa, obecnego w Eucharystii. To jest właśnie to wielkie tsunami zła, które zmiata nas z powierzchni wiary i powala. Chrystus powiedział, prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc de facto to ja jestem prawdą. Tak, ale też ja jestem drogą, mówi Jezus do Ojca. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I ja jestem życiem, mówi Chrystus. A więc karmiąc się Chrystusem w Najświętszej Eucharystii, idziesz drogą do Ojca i poznajesz prawdę Jego miłości. Prawdę doskonałą, prawdę wyjątkową, prawdę o Bogu, który miłuje do końca, który dał nam siebie, abyśmy w swojej wolności, przyjmując go i karmiąc się nim, doszli do pełni, do zbawienia, do szczęścia niebiańskiego. Kochani, wybaczcie mi za mój osobisty akcent, ale przez 5 lat mieszkałem w Rzymie w kolegium szkockim. I tam w tym kolegium szkockim mieszkało kilku księży z Korei Południowej, z Afryki i między innymi mieszkał też ksiądz z Ameryki Południowej, ksiądz Saulo Gonzales. I kiedy się dowiedział, że jestem z Polski, z Częstochowy, z diecezji częstochowskiej, przybiegł do mnie kiedyś po obiedzie na herbatę i mówi: Jan, powiedz mi, jacy wy w Polsce jesteście? Bo ja sobie myślę tak, że wy w Polsce to wszyscy święci jesteście. No. Wszyscy święci. To mieszkają w niebie. No ale zobacz, Bóg was tak wywyższył. Macie Matkę Bożą, Częstochowę. Bóg wybrał papieża z Krakowa, takiego papieża, patrz na niego. Bóg wybrał Kraków jako stolicę miłosierdzia Bożego, objawił swoje miłosierdzie. To jacy wy musicie być święci? No ale wiesz, no jest różnie. Ale dalej mówi, słuchaj, ale na mszy świętej, w niedzielę, to są wszyscy w kościele, prawda? Wszyscy. Nie wszyscy. No jak to nie wszyscy? A wy macie w Polsce kościoły? Mamy. A macie księży? No jeszcze mamy. A ile jest mszy w kościele w niedzielę? Tylko jedna? Nie no, kilka. 3, 4, 5, a nawet więcej. Zależy od parafii. I ten ksiądz Saulo dopił herbatę i mówi: słuchaj, a może w Polsce są ludzie, też ludzie bogaci, którzy na przykład mają osiołka. Mówię: słuchaj, Saulo, u nas się nie jeździ osiołkami. U nas w Polsce, jak jest rodzina bogata, to ma samochód. A jak jest biedna, to ma rower albo jeździ komunikacją miejską. I dalej ten ksiądz mówi tak: a wy w Polsce macie buty? No mówię, no głupie pytanie. Pewnie, że tak. Każdy ma buty, nawet dwoje. Zimowe i letnie. No, przesadziłem, pełna szafka w domu. I ten ksiądz tak popatrzył na mnie, pokiwał głową i mówi: Jan, to wy jesteście skończone bezbożniki. No, Saulo, no, dlaczego tak mówisz? Dlaczego? Powiem ci. Ja przez 10 lat pracowałem wśród najbardziej biednych Indian, wysoko w górach w Andach. Na 5 parafii, tylko w 2 parafiach były maleńkie kościółki, kapliczki, ulepione z gliny, bez okien, bez drzwi. A w pozostałych 3 parafiach był tylko zwykły szałas, gdzie mieścił się mały ołtarz, ja 2 ministrantów, a ludzie na zewnątrz. Tam wysoko w górach w Andach, czy deszcz, czy upał, czy burza, czy śnieżyca, tam ludzie na mszy świętej są wszyscy. I w niedzielę tylko 1 msza, bo byłem 1 na 5 parafii. W sobotę w 2 parafiach wieczorem odprawiałem mszę, a w 3 pozostałych w niedzielę. I wiesz, tam ludzie nie mają samochodów. Tam ludzie nie mają nawet butów. Tylko najbogatsi mają buty, a reszta biedoty okręca sobie nogi w skóry zwierzęce i upycha perzem, żeby nie przemrozić w zimę. I tak przychodzą na mszę świętą. Z najdalszej wioski mają 12,5 kilometra. Idą pieszo i boso. I idą wszyscy. Chorych przynoszą często na noszach. A ty mi mówisz, że wy w Polsce macie buty i was nie ma na mszy świętej? Bezbożniki. Kochani, nic temu księdzu wtedy nie odpowiedziałem. Pamiętam jednak, że tego dnia nie mogłem nic zrobić. Faktycznie my mamy bardzo wiele, a wydajemy kiepskie owoce. Ja przepraszam, muszę zapytać księdza proboszcza. Proszę księdza proboszcza, czy parafianie mają buty? Mają. Jeśli macie buty, to niech was ręka boska broni, żebyście nie byli na mszy świętej w niedzielę. Bo kochani, na świecie nasi bracia chodzą boso na mszę świętą. I są, a my buty mamy. Zrozumcie dobrze, komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Komu mniej dano, tego mniej. Nam naprawdę wiele dano. Żyjemy w czasach wolnej ojczyzny, w czasach, gdzie nikt nikogo nie prześladuje za to, że chodzi do kościoła. Gdzie jesteśmy wolni. Ale właśnie wewnętrzne poruszenia, to tsunami wewnętrzne, wiara, która jest zbyt mała, nieproporcjonalna do oczekiwań, nadzieja, która niepewna, miłość dość egoistyczna i te poruszenia wewnętrzne wykorzystuje zło, aby falą tsunami powalać nas każdego dnia, powalać naszą wiarę, naszą miłość do Boga. I to jest nasz problem dzisiejszego dnia. Problem słabej wiary, problem byle jakości w wierze. Kochani, wczoraj mówiłem wam o wielkich pokusach złego ducha, ale szatan zawsze zaczyna kusić od rzeczy małych. Rzeczy małe. Kiedy na przykład patrzysz na obraz Jezusa Miłosiernego i widzisz słowa Jezu, ufam Tobie. Tak naprawdę te słowa Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny, które są programem życia chrześcijańskiego. Zaufać Chrystusowi, zaufać Mu całkowicie, bo On jest darem odwiecznym Ojca, bo On jest drogą, prawdą i życiem do Ojca. Jezu, ufam Tobie. Wypisz tak pod tym obrazem, mówił Pan Jezus do Faustyny. Szatan, kiedy nas kusi, mówi ładny napis. Jezu, ufam Tobie. Tylko to jest takie toporne. Brakuje finezji. Można by zastąpić jakąś taką literką bardziej zaokrągloną, taką bardziej ładną. Na przykład S. Będzie brzmieć tak samo. Jezu, ufam sobie. To tylko jedna literka. Niewiele. A jak ładnie wygląda. Zobacz. Ta jedna literka zmienia wszystko. I często dzisiaj człowiek ulega tej pokusie. Zamiast Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam sobie. Zamiast przykazań Bożych, nie będziesz miał bogów przede mną, ale tak z ciekawości do wróżki to pójdę. A potem dzieją się problemy, bo ktoś się umoczył w ezoterykę. Bo ktoś czyta ezoteryczne książki, bo ktoś nosi amulet, pierścień Atlantydów, fetysz demoniczny i w domu dzieje się źle. Nagle przestaje mu być potrzebny Kościół, bo sobie stawia zwyczajne karty, bo wchodzi na strony szatanistyczne. Kochani, jeżeli wkładasz rękę do klatki z głodnym tygrysem, żeby go podrapać po nosie, to nie miej pretensji, że ci rękę odgryzie. Jeśli wkładasz rękę do terrarium z jadowitymi kobrami, żeby je pogłaskać, to nie miej pretensji, że cię ukąszą i to wiele razy. Jeżeli człowiek się otwiera na zło w jakiejkolwiek postaci, jeżeli zaczyna wykrzywiać prawdy wiary, no tak, pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, to w domu się pomodlisz, no tak. W telewizorze sobie zobaczysz, no. No to pytam się, po co do sklepu iść? Przecież sobie wystarczy włączyć telezakupy, popatrzeć sobie na zakupy w telewizorze. No to po co, no? Szatan próbuje wykrzywić prawdę. Wykrzywić. To tylko jedno słowo, zwróćcie uwagę. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam sobie. Jedna literka, a zmienia wszystko. Umiłowani, szatan jest iluzjonistą. Próbuje człowieka podpuścić, wpędzić go w świat iluzji. Iluzja. Iluzja tego świata. Naprawdę żyjemy tutaj maksymalnie 120 lat. Więcej się nie da. I te kilkadziesiąt lat życia, które pozostało, one są szansą na wieczność, szczęśliwość z Bogiem. A szatan próbuje stworzyć iluzję, że jesteś panem tu i teraz. Teraz. Rób co chcesz, wszystko ci wolno. Pewnie każdy z nas czytał w swoim życiu, w swojej młodości piękne opowiadanie o Dedalu i Ikarze. Dedal, ten genialny konstruktor starożytności, który był więziony przez króla Grecji na wyspie, aby tam ze swoim synem Ikarem konstruował dla niego różne maszyny. Dedal bardzo pragnął do ojczyzny wrócić, ale król się nie zgadzał. Dlatego postanowił zbudować skrzydła dla siebie i dla syna, aby z tej wyspy odfrunąć do ojczyzny. Przez wiele tygodni zbierał pióra na plaży wyspy, suszył je, a następnie zbudował z rzemieni skrzydła. Te pióra odpowiednio ułożył i zatopił je w wosku. A kiedy już zbudował skrzydła dla siebie i dla syna, powiedział: Ikarze, pamiętaj, my nie jesteśmy ptakami. Naszym celem nie jest fruwanie. Naszym celem jest dofrunięcie do ojczyzny. Proszę cię, nie fruń zbyt nisko, żeby nie zamoczyć piór od wody, nie stać się ciężki i nie spaść. Ale nie fruń też zbyt wysoko, żeby słońce nie roztopiło wosku. Nie przeciążaj skrzydeł, żeby ci pióra nie odpadły i spadniesz w odmęty morza. Dobrze, ojcze, kiedy o poranku odfrunęli z wzniesienia na wyspie i frunęli ku ojczyźnie, Ikar poczuł moc w skrzydłach i zaczął się wzbijać. I mówi: ojcze, zobacz, jestem jak orzeł. I pikował w dół. Teraz jestem jak sokół, a teraz jak jaskółka. Robił piruety. Wołał ojciec i mówił: opanuj się. Ikarze, opanuj się, bo osłabisz skrzydła. Nie celem jest fruwanie, ale dofrunięcie. Ale co ty, tato, mówisz? Zobacz, ja wszystko mogę. Po dłuższej chwili poczuł, że jego pióra odpadają. Naruszył konstrukcję, delikatną konstrukcję piór zamoczonych w wosku. I mimo, że mocno machał skrzydłami, ciągle spadał. I woła: ojcze, ja ginę. I każe: uległeś iluzji, że jesteś ptakiem, że wszystko ci wolno. Zapomniałeś o celu. Kochani, ilu dzisiaj chrześcijan ulega iluzji, że wszystko im wolno, że wolno być ochrzczonym, ale wolno jednocześnie wołać, że trzeba zabijać dzieci poczęte, że wolno mieć przykazania Boże, ale żyć bez przykazań albo dokładnie odwrotnie, kontra przykazaniom Bożym, że wolno na równej stopie czytać Pismo Święte i Harry Pottera, że wolno chodzić do wróżki, że wolno nosić amulety, że wolno wieszać na ścianie maski przywiezione z Tajlandii albo z innych krajów, które często są zarażone jako fetysze złych duchów. I źle się dzieje w domu. Święty Paweł mówi: wiele mogę, nie wszystko mi wypada. W zasadzie trzeba się określić. Albo jestem chrześcijaninem, albo jestem człowiekiem wiary, albo niewiary. Nie można stać po środku. Pan Jezus mówi: albo jesteś gorący lub letni, lub zimny. Jeśli jesteś letni, wypluwam cię z ust moich. Nie można być tak na pół gwizdka. I dzisiaj chrześcijaństwo i ludzie zdają sobie sprawę, bo nie podejrzewam, żeby ktoś był nieświadomy, że idą w złym kierunku, ale jednak brną, bo jest tak wygodnie. Można by, jak to współczesny satyryk powiedział, że chrześcijanin dzisiaj jest jak mężczyzna, który wskoczył do pociągu na peronie i jedzie, ale po pewnym czasie zorientował się, że ten pociąg jedzie dokładnie w odwrotnym kierunku, w którym zamierzał jechać. I przy każdej stacji kręci nosem, kiwa głową, chodzi nerwowo po pociągu. I w końcu ktoś go pyta: co pan taki nerwowy? No bo ja wsiadłem do pociągu, tylko że akurat on jedzie w odwrotnym kierunku niż zamierzałem. No to człowieku, wysiądź na najbliższej stacji, zmień kierunek pociągu i jedź we właściwym. No tak, no mógłbym, właściwie to bym mógł. Ale tu jest tak ciepło, wygodnie, mam fajne miejsce przy oknie. No właśnie. Wielu z nas jedzie w niewłaściwym kierunku. Bardzo wielu jest ludzi pogubionych. Pogubionych przez bogactwo, pogubionych przez zaszczyty i honory. Niepotrzebny jest Pan Bóg. Bo co? No bo ja mam tutaj ciepłe mieszkanie, jest cudownie, wspaniale. Mam samochód, mam komputer, mam telefon, mam dobrą pracę, mam pieniądze i pełną lodówkę. To po co mi Pan Bóg? Moi kochani, zarówno wasz ksiądz proboszcz, jak i ksiądz prefekt, jak i ksiądz kanonik, jak i ja, byliśmy w swoim życiu już na bardzo wielu pogrzebach. I chcę ci powiedzieć, że trumna nie ma kieszeni. Jeszcze na żadnym pogrzebie nie widziałem, żeby do trumny włożyli laptopa czy telewizor, a do grobu przekręcili talerz z anteną satelitarną. Jeszcze na żadnym pogrzebie nie widziałem, żeby do urny z prochami podpięli stałe złącze internetowe. Naprawdę wszystko, co posiadamy tu, zostawimy. Te rzeczy z tego świata zostają tu. Człowiek zabiera to, co uczynił w sercu. I pytanie Boga pierwsze w wieczności jest: co uczyniłeś z moją miłością? Czyli co uczyniłeś z faktem, że ja dałem swojego Syna? Czy ufałeś Chrystusowi? Czy Jezu, ufam Tobie, było wpisane w Twoje serce? Czy może wpisałeś: Jezu, ufam sobie, Jezu, ufam internetowi, Jezu, ufam mediom, Jezu, ufam wróżce, Jezu, ufam kartom tarota? Komu i czemu ufasz? Komu i czemu ufasz? Zło próbuje zasiać mały niepokój w nas. Kochani, jeśli nie ma odporności organizmu, jeśli nie ma odporności, to bakterie szybko się mnożą i organizm cały staje się chory. Jeśli nie żyjemy w stanie łaski uświęcającej, to najdrobniejsze grzechy powodują w nas duchową chorobę, śpiączkę duszy, a w konsekwencji stan śmiertelny niewiary. Najpierw są zwątpienia, a potem niewiara, śmiertelne porażenie. Exupéry napisał kiedyś tak: jeśli pozwolisz, żeby robactwo grzechu w tobie się zalęgło i nie wyczyścisz tego robactwa, to uważaj, bo w krótkim czasie te niewinne małe robaczki zrobią z twojego życia próchno duchowe. Duchowe próchno. Umiłowani, bardzo wiele mamy. Żyjemy w czasie wolności. Żyjemy tu w Krakowie, w mieście wyjątkowym. I nie mam na myśli jego kultury, sztuki, jego klimatu. Ale najważniejszym miejscem w tym mieście jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, bo Bóg uczynił przez posługę świętej Faustyny, przez posługę świętego Jana Pawła II Łagiewniki światową stolicą Miłosierdzia Bożego. Nie wyobrażam sobie, żebyście tu w Krakowie każdego dnia nie modlili się koronką do Miłosierdzia Bożego. Jeszcze tego nie konsultowałem z księdzem proboszczem, ale tak w ciemno powiem. Byłoby bardzo dobrze, gdybyście na mszę świętą przychodzili nieco wcześniej. Byłoby bardzo pięknie, gdyby 15 minut przed rozpocząć koronkę do Miłosierdzia Bożego. U mnie w parafii na przykład przychodzą niektóre panie czy panowie i rozpoczynają 15 minut wcześniej koronkę do Miłosierdzia Bożego. Za parafię, o powołania kapłańskie i zakonne, o nawrócenie wszystkich, o zbawienie dla wszystkich. Różne intencje każdego dnia są, o pokój na świecie. Moi kochani, może trzeba Trzeba podjąć ten wysiłek 15 minut wcześniej i nie czekać, kto rozpocznie, może ja, może ty. Nie, rozpocznij, po prostu rozpocznij koronkę do miłosierdzia Bożego. To jest pancerz. Miłosierdzie Boże jest pancerzem, jest ochroną. Miłosierdzie Boże jest stabilizacją moich wewnętrznych płyt tektonicznych, mojej wiary, mojej nadziei, mojej miłości. Jezu, ufam Tobie, to jest program życia. To jest program życia. No właśnie, program życia chrześcijańskiego, chrześcijanina. Moi kochani, wielki filozof Aischylos przeprowadzał kiedyś eksperyment na ateńskim Areopagu. Rozpiął namiot, nad którym umieścił napis w języku greckim, łacińskim i arabskim. Tutaj sprzedaje się mądrość. I chodzili tamtędy ludzie i się pukali po głowie. Ot, szarlatan, sprzedaje mądrość. Ale przechodził tamtędy bogaty kupiec z Arabii, syn sułtana. Kiedy zobaczył ten napis, przywołał swego sługę, dał mu woreczek ze złotem i mówi: proszę, idź do tego człowieka, do namiotu i kup mądrości dla mnie za całe to złoto. Sługa poszedł. A kiedy przedstawił prośbę filozofowi, ten wyglądał z namiotu, zobaczył bogatego kupca na czele karawany, w złotych uprzężach na wielbłądzie i mówi: dobrze, sprzedam twemu panu mądrości za to złoto. Wyjął papirus, rozwinął, zamoczył pióro w kałamarzu i napisał zaledwie kilka słów. Następnie zwinął i oddał słudze. A kiedy tamten przyniósł swemu panu, a pan jego przeczytał, oniemiał. Powtórnie przywołał sługę, dał mu drugi woreczek ze złotem, mówiąc: idź tam do tego człowieka i dopłać mu, bo za mało zapłaciłem. Cóż tam było napisane? Proste trzy zdania. Cokolwiek czynisz, patrz na koniec. Cokolwiek mówisz, patrz na koniec. I jak ty żyjesz i dokąd zmierzasz, patrz na koniec. Patrz na koniec. Cokolwiek czynisz, coście uczynili jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Cokolwiek mówisz, a więc czym żyjesz, czy Bożym Słowem, czy słowami tego świata. Czy żyjesz: Jezu, ufam Tobie, czy Jezu, ufam sobie. I dokąd zmierzasz, co jest Twoją drogą? Co jest Twoim priorytetem? Tu i teraz, czy priorytetem jest droga, którą wyznacza Chrystus, a więc Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem? Patrz na koniec. Patrz na koniec. Quidquid agas, prudentes agas, et respice finem. Te słowa są wypisane na Wawelu w drugiej sali na pierwszym piętrze. Ale nie wystarczy żyć w cieniu Wawelu, w cieniu tych słów. Trzeba je odnieść do życia. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Kochani, nie ulegajmy iluzji. Iluzji tego świata. Nie ulegajmy iluzji drobnych, małych pokus, a w konsekwencji wielkiego tsunami. Ale patrz realnie na życie, na tu i teraz, na całą wieczność. Patrz realnie na Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, który jest miłością Ojca daną nam. Nie ulegaj fantazji i sensacji klimatu, nastroju. To tu, na tym ołtarzu, kapłan, który celebruje Najświętszą Eucharystię, jest narzędziem w rękach Chrystusa. To On łamie chleb, to On mówi do ciebie: to jest ciało moje, to jest krew moja. Nie trzeba jechać do Sokółki czy do Legnicy, bo tu dokonuje się ten cud. Ale czego trzeba? Prostoty wiary, zaufania Bogu. Trzeba dziś wpisać w swoje serce te słowa: Jezu, ufam Tobie. Amen.